Skąd pochodzi słowo chrześcijanin? Z Antiochii. Ludzie, widząc uczniów Jezusa, wołali: to są chrześcijanie, a dosłownie wołali: to są Chrystusy, czyli oni chcą być podobni do Chrystusa we wszystkim. Czyli każdy moment miał ich upodabniać do Chrystusa, każdy moment miał ich upodabniać do Jezusa, nawet męczeństwo. Dlatego męczeństwo od pierwszych wieków traktowane było jak najwyższy stopień doskonałości. Wielu chrześcijan tak mocno tęskniło za tym, żeby oddać życie za Jezusa, że nawet biskupi zabraniali prowokować pogan, gdyż twierdzili, że taka śmierć wcale nie musi być męczeństwem. Kiedyś znajomy powiedział pewnemu księdzu, że życzy mu, aby skończył jak Jezus. To się prawie na niego obraził. Myślę, że męczennicy przypominają o istocie Ewangelii, że definiuje nas to, co wybieramy, a nie to, co nam się udaje. Że sukces i porażka to nie są kategorie Pana Boga, gdyż On widzi więcej i On widzi dalej. Kilka lat temu mieliśmy kapitułę generalną Dominikanów w naszym zakonie. Bracia również zastanawiali się, patrząc na cały świat, na zakon, gdzie jest najbardziej żywotny Kościół, gdzie jest najwięcej powołań. I okazuje się, że wcale nie w Polsce, tylko w Azji, Wietnam, Indie, w krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. W Wietnamie, komunistycznym Wietnamie, bardzo prężnie działają ludzie świeccy związani z trzecim zakonem, świętego Dominika. Jest ich około kilkudziesięciu tysięcy, choć tam panuje ustrój komunistyczny. To jest jakiś paradoks Pana Boga, im gorzej, tym lepiej. I myślę, żeby lepiej zrozumieć historię opisaną w pierwszym czytaniu, to jest historia o ludziach, których próbują spalić w piecu, to powinniśmy sięgnąć do innej księgi Starego Testamentu, do mądrości Seracha, gdzie czytamy, że w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. I myślę, że bez tego doświadczenia ognia, które mieli trzej młodzieńcy z księgi Daniela, to będziemy jakoś niepełni. Czegoś cennego się o życiu możemy nie dowiedzieć. Po co są egzaminy? Nie po to, żeby ludzi stresować, ale żeby powiedzieć: on jest wypróbowany, może na przykład być lekarzem, może być magistrem, można do niego iść. Te wszystkie próby są tak naprawdę dla dobra człowieka, tylko że my mamy trochę problem z językiem polskim, bo to samo słowo tłumaczymy jako pokusę i jako próbę, gdyż chcemy to wyraźnie oddzielić, że diabeł nas kusi, a Pan Bóg próbuje. Tylko że z punktu widzenia teologii to nie ma większego znaczenia. Nie ma żadnej różnicy, bo Pan Bóg nigdy nie dopuści większej pokusy, niż człowiek jest w stanie znieść. Nawet kiedy diabeł kusi, a człowiek jest zanurzony w Panu Bogu, to Pan Bóg i tak to wszystko wykorzysta i tak wyjdziemy zwycięsko. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej pokusy, nie ma takiej próby, której nie potrafilibyśmy zwyciężyć. Tak pisze też święty Paweł. A Pan Bóg, zsyłając na nas jakąś próbę ogniową, to jednocześnie wskazuje też jakiś sposób, żeby z tej próby ogniowej wyjść. W Piśmie Świętym każdy człowiek, który doświadcza próby i przechodzi ją pozytywnie, to zawsze przechodzi na wyższy poziom. Abraham, gdy doświadcza go Pan Bóg bardzo trudnym zadaniem, to po tej próbie, gdy miał ofiarować swojego syna, nie tylko zostaje ojcem Izaaka, ale i ojcem całego narodu. Jest wypróbowany. Mojżesz nie tyle zostaje ojcem całego narodu, ale też niekwestionowanym autorytetem w Starym Testamencie. Jezus co zyskuje po próbie krzyża? Zyskuje ciało chwalebne. Wcześniej miał takie, które by się pewnie zestarzało. Teraz ma takie, że go mogą przyjmować ludzie na całym świecie. Jest Panem, Synem Bożym, jest Bogiem na wieki. Podobnie było na początku, gdy Jezus przechodził próbę pokusy szatana. I po próbie człowiek zawsze staje się kimś więcej. Dla Jezusa nawet śmierć w odrzuceniu stała się początkiem życia. Można powiedzieć, że ten świat Jezusa nie chciał, tylko że On zbudował świat dla tych, którzy tak jak on nie mają miejsca na tym świecie. I Pan Jezus nazwał ten świat świętą budowlą, ten nowy świat nazwał świętą budowlą, a skoro fundament został odrzucony, to ci, którzy chcą wzrastać w Chrystusie, to też muszą jakiś rodzaj odrzucenia, jakieś próby ognia przeżyć. Kiedy czytamy o Pawle z Tarsu, to czytamy, że ma też Paweł jakiś oścień, czyli coś, co nie pozwala mu normalnie żyć. Paweł nazywa ten oścień wysłannikiem szatana, czyli czymś, co go policzkuje. No nie jest to zbyt przyjemna perspektywa, gdy się od życia wciąż dostaje w twarz. Oścień, o którym pisze święty Paweł, to jest coś tak nieprzyjemnego, że użył Paweł takiego słowa, które oznacza dosłownie żądło. I w łacińskiej wersji Pisma Świętego owo żądło to jest stimulus. I to świetnie pokazuje intuicję świętego, że to jest stymulator. Czyli coś, co ma nas przebudzić, czyli to jest taki rodzaj próby ogniowej. Po to, abyśmy nie patrzyli na te wszystkie rzeczy, które nam się dzieją w życiu, że to jest wyłącznie nieszczęście, jako coś, co jest nieprzyjemne, złe i niechciane, tylko że może jest tak, że Pan Bóg próbuje nas do czegoś zmusić, chce nas do czegoś wezwać. Zaraz po tym dialogu, który słyszeliśmy w Ewangelii Jana, w dzisiejszej Ewangelii, to Jezus mówi, że pochodzi od Boga i Żydzi w odpowiedzi chcą Go ukamienować. Chcą Go ukamienować za bluźnierstwo. A co się dzieje dwa rozdziały później? Jezus po tak przykrym odtrąceniu Go przez Żydów, o mało nie zostaje ukamienowany, to zamiast się załamać, zamiast się oburzyć, dokonuje jeszcze większej rzeczy niż dotychczas. Można powiedzieć, że odbił się od dna. Wrócił do pierwotnego uniżenia po to, żeby wywyższyć Łazarza. Jeszcze nigdy wcześniej nie uczynił tak wielkiego cudu. Oczywiście nie oznaczało to, że ustały napięcia pomiędzy nim a Żydami. Wręcz przeciwnie, one się nasiliły, ale wskrzeszenie Łazarza przerosło wszelkie cudowne znaki, jakich Jezus do tej pory dokonał. Moim takim odkryciem sprzed 4 lat jest francuska siostra zakonna, siostra Emanuela, która w wieku chyba 67 lat, zamiast udać się na emeryturę i prowadzić spokojne życie klasztorne, to zostawiła to uporządkowane życie swoje i wyjechała do Kairu, gdzie pracowała na najbiedniejszych dzielnicach z tak zwanymi gałganiarzami, czyli pracowała z ludźmi, do których już niewielu chciałoby pójść. Wydała książkę, swoją biografię pod tytułem Mam 100 lat i chcę wam coś powiedzieć. Tylko że kiedy książka pojawiła się na rynku francuskim, siostra Emanuela już była po tej drugiej lepszej stronie, była już w niebie. Natomiast pojawiły się wtedy dżingle w radiu reklamujące tą książkę i w tych dżinglach brzmiał głos siostry Emanueli. Witajcie, tu mówi siostra Emanuela. W chwili, gdy słuchacie tych słów, ja już jestem po tej drugiej lepszej stronie w niebie. Jestem bezgranicznie szczęśliwa, ale chciałabym was zaprosić do przeczytania mojej książki. Mam 100 lat i chcę wam coś powiedzieć. I ona miała takie zawołanie naprzód, a słowo, którego nienawidziła, to było słowo stop. I kiedyś we Francji, ona cieszyła się wielką popularnością, kiedyś we Francji zorganizowano wielki koncert rockowy, na widowni kilkadziesiąt tysięcy osób. I siostra Emanuela w wieku 80 lat została zaproszona na tą scenę. Światło reflektorów, kamery, telewizja. I wychodzi ta 80-letnia zgarbiona kobieta i ten człowiek, który prowadził ten koncert, bierze mikrofon i pyta ją, co chce nam siostra powiedzieć? Czego siostra pragnie? Na to siostra Emanuela wyprostowała się jak struna, spojrzała na tłum i powiedziała rewolucji. Ja myślę, że do rewolucji w naszym życiu zaprasza nas Pan Bóg, aby na każdą chwilę, nawet taką próbę ogniową, spojrzeć inaczej, że spojrzeć tak, jak spojrzeli bohaterowie Księgi Daniela, że może to jest stymulator, abyśmy dzięki temu stali się kimś więcej. I o tym więcej na konferencji.